Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Duńskie i szwedzkie władze informowały wczoraj o 3 wyciekach gazu z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Ich powodem miały być podwodne wybuchy. Gazociągi co prawda nie przesyłały surowca do Niemiec, ale są nim, czy były nim, wypełnione. I teraz niektórzy unijni politycy sugerują, że incydenty były zaplanowane przez Rosję. Są też takie nagłówki, że medialne, że wszystkie ślady prowadzą do Rosji, ale gdybyśmy mogli na początek spróbować wyjaśnić, dlaczego te wszystkie ślady prowadzą do tej Rosji. I o to chciałbym zapytać. Jest z nami dr Piotr Łukasiewicz z Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Polityki Insight. Dlaczego te wszystkie ślady prowadzą do Rosji i dlaczego Rosji miałoby zależeć na tym, żeby Nord Stream 1 i Nord Stream 2 zostały fizycznie uszkodzone?
Dzień dobry. Jak w każdym dobrym kryminale, kiedy nie wiadomo, nieznany jest sprawca tajemniczego morderstwa, to detektywi zawsze pytają, komu to służy. I w tym przypadku również mamy do czynienia z najprawdopodobniej sabotażem, bo wspomniane przez ciebie władze szwedzkie informowały, że ich stacje sejsmograficzne odnotowały 2 eksplozje w rejonie tego wycieku gazu na Bałtyku. No to co zwiększa prawdopodobieństwo, że był to raczej świadomy akt czyjejś woli, a nie po prostu przypadek, błąd techniczny, ewentualnie jakieś rozszczelnienie. Jedna rura się jeszcze mogła rozszczelić, ale że 2, no to faktycznie jest zastanawiające. Dość zgodnie władze państw bałtyckich, czyli Danii, przede wszystkim Szwecji, Polski, Niemiec, uznały, że może chodzić o akt sabotażu. Do tego zdania zdaje się przychylać również Departament Stanu USA, gdzie Antony Blinken, szef Departamentu Stanu, dzwonił do swojego duńskiego odpowiednika i użyto w komunikacie z tej rozmowy, użyto słowa sabotaż. Więc mamy do czynienia raczej z jakąś taką zgodą zachodnich państw o tym, że było tutaj działanie umyślne. Wszystko w tych słowach o sabotażu mogłoby wskazywać na Rosję, ponieważ po pierwsze wydaje się, że nie leży w kulturze państw zachodnich dokonywanie tak dramatycznych kroków, jakim byłoby wysadzenie gazociągu. Po drugie, no właśnie, to sformułowanie, komu to może służyć? Może służyć Rosji przede wszystkim do pewnego wysłania sygnału, że infrastruktura krytyczna, zwłaszcza norweska, która teraz w zasadzie Norwegia wzięła na siebie znaczną część, teraz i w przyszłości jeszcze weźmie znaczną część zasobów gazowych, które płyną do Europy, że ta infrastruktura krytyczna podmorska przecież, w końcu norweska, może również zostać zaatakowana, a w ten sposób zrealizuje się jeden z argumentów takich rosyjskich od początku wojny z Ukrainą, który ten argument gazowy, argument energetyczny, mówiący o tym, że popieranie Ukrainy wojskowe, polityczne na każdej płaszczyźnie przez Zachód spotka się, że Zachód zostanie niejako ukarany przez Rosję zimną zimą, to znaczy brakiem surowców do ogrzania domów, do podtrzymania działania gospodarki. Przecież w końcu w dużej mierze, zwłaszcza niemiecka gospodarka, oparta była na gazie rosyjskim. Więc ten logiczny ciąg argumentacji wskazuje na Rosję, no, której mogłoby to, jak powiedziałem, służyć. Snute są również rozważania o takim technicznych aspektach, jak mogło zostać, jak ten sabotaż, jeśli rzeczywiście był to sabotaż, jak on mógł zostać dokonany. Kilku ekspertów wskazuje, że Rosja raczej już nie posiada, jeszcze za czasów Związku Radzieckiego rozwijane były jakieś takie mogące dokonać z dywersji okręty podwodne, miniaturowe okręty podwodne, przenoszące na przykład komandosów płetwonurków. Teraz wskazuje się, że użyto takiego zabawnego sformułowania, że mogła tego dokonać świnka, czyli z tego rodzaju dron albo robot wpuszczony w rurę po prostu przez od strony rosyjskiej, który na odpowiedniej odległości, na odpowiednim odcinku rury wysadziłby się po prostu. Więc tutaj takie jakby te techniczne aspekty są również interesujące. Znowuż, te techniczne aspekty raczej wskazują na rosyjskie sprawstwo.
Co prawda nie siedzimy w głowie rosyjskich decydentów, ale na miejscu zachodnich przywódców i nie tylko zachodnich, też polskich na przykład, czy z naszego regionu. Obawiałbyś się o infrastrukturę krytyczną? Czy już widzimy też jakieś kroki w Europie, które wskazywałyby na to, że poszczególni aktorzy lepiej niż do tej pory albo uważniej niż do tej pory zwracają uwagę na swoją infrastrukturę krytyczną?
Pierwsze sygnały z Norwegii i z Danii wskazują, że została wzmocniona ochrona, fizyczna ochrona instalacji naziemnych. No w przypadku zanurzonej w morzu rury trudno mówić o jakimś o zwiększeniu ochrony. Można ewentualnie posłać floty, marynarki wojenne w rejon, gdzie przebiegają te rury, gdzie ta infrastruktura przebiega pod morzem. Przy długości gazociągu i przy jednak szczupłości marynarek wojennych poszczególnych państw bałtyckich, czy na przykład czy wokół Morza Północnego, no byłoby to zadanie z pewnością trudne, żeby chronić po prostu te poszczególne odcinki tej rury, krótko mówiąc, podmorskiej. Atak, to był atak fizyczny, jeśli rzeczywiście, bo znowu to bardzo mocno trzeba zastrzegać, że jeśli to był faktycznie atak fizyczny, na przykład przeprowadzony przez Rosjan, no należy też brać pod uwagę możliwość ataków cybernetycznych, wpływania na infrastrukturę krytyczną sposobami informatycznymi, a z kolei do tego rodzaju ataki widzieliśmy chociażby w ubiegłych latach na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie słynny gazociąg, to on był naziemny, Keystone, również został na pewien czas unieruchomiony przez działanie hakerów. Więc te środki oddziaływania tutaj Rosjanie, czy też w ogóle potęgi międzynarodowe posiadają z pewnością. Na pewno byłby to, jeśli rzeczywiście to sprawstwo będzie można w jakiś sposób udowodnić, która strona tego dokonała, mówimy o rosyjskiej, bo trzeba zwrócić uwagę, że ten gaz wciąż tam wypływa z tego wycieku, więc podejście, nawet podpłynięcie w ten rejon jest niebezpieczne i dopóki ten wyciek nie zostanie może nie tyle, że uszczelniony, ale przede wszystkim ten gaz po prostu wypłynie z tej rury. Trudno będzie prowadzić jakiekolwiek badania. Być może jakieś zdalne drony będą w stanie obserwować to podmorskie, co tak naprawdę się wydarzyło w tej rurze. Jeśli to sprawstwo zostanie udowodnione, no byłby to kolejny sygnał ostrzegawczy, że Rosja no nieprawdopodobnie mocno podnosi stawkę konfrontacji energetycznej, konfrontacji z Zachodem, no ryzykując, znaczy oczywiście już Rosja nie ma żadnej wiarygodności w tej chwili w oczach Zachodu, no ale to byłoby jakby już działanie takie wrogie, fizyczne wrogie działanie przeciwko, no było nie było sprzętowi, czy też nawet terytorium, można powiedzieć, ekonomicznemu Zachodu i byłaby to bardzo duża eskalacja, gdybyśmy byli w stanie to sprawstwo rosyjskie przypisać Rosji.
Zacząłeś mówić o konsekwencjach, więc myślę, że to jest taki ciekawy moment też o tym, żeby zastanowić się trochę o tym, jakie mogą być skutki tego wydarzenia. To znaczy, czy to jest jakaś taka rzeczywistość, w której Rosja będzie podnosić gdzieś tam tę stawkę tej rywalizacji i rozszerzać rywalizację z Zachodem nie tylko do wojny w Ukrainie, ale także właśnie do jakiejś militarnej lub quasi-militarnej presji w innych miejscach. Czy to rozbije, czy z kolei bardziej utrzyma twoim zdaniem jedność Zachodu? No i jak ten Zachód szeroko pojęty mógł albo może odpowiedzieć na te działania, twoim zdaniem?
Znowuż zastrzegając, że nie wiemy, kto był sprawcą tego wycieku, jeśli rzeczywiście była to Rosja, to warto zwrócić uwagę, że uderzenie w gazociąg rosyjsko-niemiecki, który przecież Nord Stream 1, Nord Stream 2 była to wspólna inwestycja obu państw, uderza przede wszystkim, pokazuje no tym kręgom na Zachodzie, głównie w Niemczech, że Rosja z pewnością będzie próbowała przypisać, jeśli rzeczywiście będzie jakby sygnał o tym, o sabotażu, będzie próbowała ten sabotaż przypisać propagandowo przynajmniej Zachodowi, głównie Amerykanom. Bo też Amerykanie, wiemy, znamy historię prezydentury i Trumpa, i Bidena, dość głośno protestowali przeciwko budowie Nord Stream, co wówczas było odczytywane jako pewnego rodzaju no, działania amerykańskie przeciwko, kontra interesom również niemieckim. Więc w tej logice wojny propagandowej, jeśli Rosja zdecyduje się na oskarżanie na przykład Amerykanów o to, że działają, no, że wysadziły ten rurociąg w powietrze, no to byłoby taki sygnał, jeśli kogoś da się tym przekonać taką propagandą, no właśnie, no to, że Amerykanie działają przeciwko, no, kiedyś dobrej współpracy niemiecko-rosyjskiej gospodarczej i że w zasadzie teraz ta współpraca, odnowienie jej po możliwym pokoju w Ukrainie będzie niemożliwe, no więc to tutaj, prawda, Rosja ten argument propagandowy będzie prawdopodobnie rozgrywała. Możemy spodziewać się jakichś takich scenariuszy też prawnych, międzynarodowych, to znaczy, że no jednak Rosja znowuż twierdząc, że był to atak, nie wiem, amerykański, zachodni na jej infrastrukturę, będzie domagała się jakiegoś międzynarodowego śledztwa, będzie wzywała do tego, aby Bałtyk, który przecież w momencie, kiedy Finlandia i Szwecja, no praktycznie one już stały się członkami NATO, formalnie nastąpi to pod koniec tego roku, na początku przyszłego, gdzie Bałtyk staje się no, morzem wewnętrznym natowskim, więc tego rodzaju incydenty przy oskarżanie Zachodu o prowadzenie tego rodzaju działalności na Bałtyku będą próbą rosyjską no takiej wezwań do odwrócenia tej nieszczęsnej dla niej strategicznie szkodliwej sytuacji kontrolowania przez NATO w zasadzie całego Bałtyku. Bałtyk jest ważnym dla Rosji jednak akwenem i dlatego takie tego rodzaju próby mogą się rozpocząć, jeśli właśnie Rosja będzie oskarżała na przykład Amerykanów o wysadzenie w powietrze tego rurociągu. Łącznie, no trochę o tym jeszcze mówiliśmy, ale teraz, więc tutaj jakby te scenariusze eskalacji sytuacji, one są dość niepokojące na pewno, ale jeśli pytasz pewnie to jest pytanie o wiarę, raczej niż o czy jakieś przekonanie, czy Zachód wytrzyma tego rodzaju oskarżenia, tego rodzaju napaści, no to moja odpowiedź jest, że tak. Im Rosja bardziej myśli, że tego rodzaju szantażami, działaniami, takie jak w Ukrainie, czy również propagandowymi na zewnątrz, może złamać spójność zachodnią, tym bardziej ona się pomyli, ponieważ odbiorcy, nawet jeśli są jakieś kręgi w różnych państwach europejskich, które mówiłyby o tym, że z Rosją można powrócić do jakiejś rozmowy, no to tego rodzaju incydenty jak ten na Bałtyku, czy w ogóle wojna w Ukrainie i zawód ekonomiczny, jaki Rosja sprawia Europie, odcinając, zamykając kurek z gazem, no właśnie prowadząc tego rodzaju działania, raczej chyba osłabi wolę do jakiegokolwiek podjęcia współpracy w przyszłości. Ta zima, jak ostrzegają eksperci, również nasi w Polityce Insight, będzie ciężka z punktu widzenia energetycznego, ale już kolejna będzie łatwiejsza w tym sensie, że ta suplementacja braku rosyjskiej ropy i gazu będzie już łatwiejsza w przyszłym roku. Więc to jest w zasadzie ten sezon grzewczy w Europie jest prawdopodobnie ostatnim, kiedy Rosja może jeszcze próbować naciskać, żeby przełożyć swoje działania propagandowe, a nawet być może fizyczne, jak w przypadku incydentu na Bałtyku, na efekt polityczny. W przyszłym roku tego rodzaju wpływ już będzie osłabiony, w moim przekonaniu.
Na koniec, jak twoim zdaniem należy traktować wpis Radosława Sikorskiego, który dziękuje Amerykanom? To znaczy, to jest poważna sprawa? Jest, jak ona jakoś się odbija w zachodnich mediach, jest jakoś cytowana? Czy to jest pożywka dla Rosjan? Czy jakieś inne interpretacje tutaj są?
Również Kreml, taką Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ-u, przepraszam, nie Kremla, podała dalej wpis Radosława Sikorskiego, no jakby sugerując, że prawda, że przyznanie się, że jest to taki dymiący pistolet amerykański. Oczywiście mówię troszkę to żartobliwie, bo też i sprawa jest twitterowa bardziej niż poważna, niż oficjalna. I przedstawiam wyłącznie własne zdanie, nie jest to zdanie jakiejś głębokiej analizy, ale raczej opinia. Mnie się ten tweet akurat podobał, w tym sensie, że on zwraca uwagę, nie wiem jakie były powody, by minister Sikorski to, dlaczego on to umieścił, on też zresztą tłumaczy później się z tego wpisu, ale mnie się on podobał w tym takim mojej interpretacji, było to przypomnienie o tym, że USA są mocarstwem. I oczywiście nie jestem jak najdalej od tego, żeby przypisywać Amerykanom, jak mówię, całą naszą rozmowę zastrzegałem, że nawet Rosjanom jeszcze w tej chwili można przypisywać, ale z pewną trudnością. Natomiast na pewno nie przypisywałbym autorstwa tego incydentu Amerykanom, jak zdaje się ten wpis sugerować. Natomiast mówię, moja interpretacja jego jest taka, że to jest przypomnienie, że USA są mocarstwem, że żyjemy w okresie historycznym niezwykle ciężkiej konfrontacji między Zachodem a Rosją, gdzie używane są argumenty, no właśnie omawiane przez nas takie incydenty morskie, ale również intensywnie omawiamy kwestię wojny, możliwej wojny nuklearnej, czy to Rosji z Ukrainą, czy nawet pojawiają się jakieś scenariusze, przewidywania, które jeszcze 6 miesięcy temu wydawałyby nam się gatunkiem science fiction politycznym, a nie rzetelną analizą. Więc żyjemy w okresie, kiedy to starcie mocarstw realizujące się tutaj w tym naszym regionie jest faktem. I przypominanie o tym, że USA są również mocarstwem i również mogą posługiwać się mocarstwowymi środkami prowadzenia polityki, uważam za właściwe, bo to jest fundament, USA są fundamentem Zachodu, tego tak zwanego, jak to mówią na Kremlu, zbiorowego Zachodu, który przeciwstawił się potwornej agresji, niesprawiedliwej, nieuczciwej agresji Rosji na Ukrainę, wspiera Ukrainę bardzo mocno w tym, żeby tej agresji zaprzeczyć i żeby Ukraina odzyskała swoje ziemie, a podkreślam, że fundamentem i zwornikiem tego postawy Zachodu jest właśnie USA, traktowane w tym chyba żartobliwym wpisie Radosława Sikorskiego jako po prostu mocarstwo, które ma mocarstwowe cele i mocarstwowe środki do uprawiania swojej polityki.
Doktor Piotr Łukasiewicz, Dział Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych w Polityce Insight, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień w poniedziałek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Do usłyszenia.